Cześć. W dzisiejszych interpretacjach dowolnych rozmawiamy o przyszłości i trochę przeszłości medycyny, rynku ochrony zdrowia. I z tej okazji odwiedził nas Paweł Sieczkiewicz, właściciel firmy Telemedico, która jest nowoczesną, wielojęzykową przychodnią, a poza tym dwukrotny mistrz Polski w kickboxingu, o czym też będziemy trochę rozmawiać, jako że nie mogliśmy sobie odpuścić tego tematu. I rozmawiamy o wszystkim tym, co się może wydarzyć w przyszłości leczenia, czyli o różnych barierach, które stoją przed rozwojem i jakąś taką futurologią w medycynie. O roli lekarza, o tym, dlaczego roboty nie zastąpią za moment lekarzy, że to nie jest tak, że jednego dnia po prostu się obudzimy i będą już nas leczyć cyborgi czy androidy, bo jednak pewne ograniczenia i opory materii są bardzo silne. O przyszłości dla pacjentów, o tym, jak to już teraz wygląda, jakie są możliwości obecnie już leczenia z korzystaniem z najnowszych technologii i w ogóle o różnych spekulacjach na temat tego, co nas w przyszłości czeka i jak będziemy leczyć się za lat 10, a jak za 100. Także zapraszamy Was i zostawiam Was w towarzystwie nas czterech. Zaczynamy.
Czy 2-1 zrosta?
Spoko, bo ja miałem taki początek, jako że mamy rozmawiać ogólnie o biznesie medycznym, o medycynie i o tym, czym ona to jest teraz. I jako ten temat jakoś mi, ja mam takie zajawki, że od czasu do czasu coś mnie zaczyna interesować. I w tym roku, w majówkę...
Coś się zaczyna boleć, tak?
Nie, akurat w tym też. Nie? To, ale w tym roku w majówkę przeczytałem książkę babki, która się nazywa Lindsay Fitzharris. I książka się nazywa Rzeźnicy i lekarze. I jakby od razu zastrzegam, że to jest taka popularno-naukowa książka, nie? Że ona jest w tym samym stopniu ciekawostki medyczne, jak spójrzcie na te przyrządy medyczne, wyglądają zupełnie jak narzędzia tortur, ale dwie rzeczy można z niej wyciągnąć. Pierwsza jest taka, że żyjemy w absolutnie wieku, gdzie medycyna jest cudem, to znaczy poziom chirurgii, transplantologii, diagnostyki jest taki, że jest niewyobrażalny po prostu. I drugi jest taki, że jest to dziełem ostatnich kilkudziesięciu lat. To nie jest tak jak z budownictwem, że tam zaczynaliśmy od chat z trawy i przez glinę, cegły, jakiś gotyk i tym podobne doszliśmy do domów ze szkła i stali, tylko w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat z poziomu po prostu zabobonów i absolutnie przekonań błędnych i braku jakiegokolwiek rozwoju doszliśmy do tego, co jest teraz. I tam są historie głównie XIX i wczesno XX-wieczne o tym, że wtedy jakikolwiek uraz kończyny czy jakieś bardziej poważne schorzenie zasadniczo wiązał się albo z tym, że żegnałeś się ze światem, albo z tym, że musiałeś mieć tą kończynę amputowaną. I lekarz dobry to był taki, który był w stanie to zrobić szybko. To znaczy był taki gość, który się chwalił tym, że jest w stanie uciąć nogę albo rękę w ciągu 30 sekund. I to było jego osiągnięcie. I
kataną?
Nie, no stary, mieli takie specjalne piły do tego, nie? I mieli też, wiesz, patentowali narzędzia do amputacji, ale złamanie, zwłaszcza jakieś bardziej skomplikowane, wiązało się z tym, że traciłeś nogę, no bo albo byłeś kuternogą, albo po prostu umierałeś na zakażenie, na gangrenę, więc to było, nie było znieczuleń i nie było przede wszystkim narkozy, to znaczy wynalezienie eteru było początkiem dzisiejszej medycyny, tego co postrzegamy jako dzisiejszą chirurgię. Ale co ciekawe, wynalezienie eteru, czyli czegoś, co cię rzeczywiście usypiało, wcale nie zmniejszyło śmiertelności, tylko ją zwiększyło, ponieważ wcześniej, po pierwsze, zabieg polegał na walce lekarza z pacjentem, to znaczy były takie specjalne krzesła, które były wysokie i nie miały żadnej podpory dla nóg, tak żeby w momencie, kiedy zaczynali cię kroić, żebyś nie mógł się odepchnąć i odsunąć.
Czy nazywał ten serial Nick?
Nick, tak, The Nick. To właśnie, to jest mniej więcej o tych czasach. O tym, że zaczynali eksperymentować i w zasadzie 70% zabiegów kończyło się śmiercią pacjenta, że tam próbowali coś zatamować krwawienie, ale niestety nie udało się. I że...
I dużo morfiny używali.
Morfina była czymś, co weszło po eterze, ale morfina była bardzo uzależniająca, więc pojawiła się kokaina. Po kokainie, którą też ludzie się uzależniali, weszła heroina i tak wszystkie narkotyki obecnie popularne się pojawiały również przez medycynę, ale przede wszystkim ludzie nie zdawali sobie i jakby zwłaszcza środowisko medyczne absolutnie kpiło z konceptu drobnoustrojów, to znaczy tego, że są jakieś maleńkie robaczki, które są w stanie wniknąć w organizm i go jakoś zarazić i jakby to, co się po angielsku nazywa bedside manner, czyli po prostu to mycie rąk i zachowywanie higieny w szpitalnych warunkach, tak naprawdę doprowadziło do pewnie większego zmniejszenia śmiertelności niż jakiekolwiek wynalazki medyczne. Jednym z takich interesujących, że lekarze na przykład, którzy mieli fartuchy, ten lekarz, który miał ten fartuch najbardziej zabrudzony krwią i różnymi, to wydawał się być najlepszym, bo znaczy, że miał największe doświadczenie w tym, co robił. Że
do tego go nie prał.
Że to wiesz, jeżeli byłeś chirurgiem, no to miałeś coś, co było twoją reklamówką po prostu. Jeżeli miałeś go czystego, znaczy, że mało takich zabiegów wykonałeś.
Miałeś taki totem z uciętych kończyn, na przykład, który nosi, jak Dolph Lundgren tam w filmie Universal Soldiers.
Wiesz, no, pewnie zachowywali te kończyny, kroili je i patrzyli, co jest w środku, nie? Bo tak naprawdę to było...
Była
taka ciekawa konstatacja, że jednym z największych takich boostów dla medycyny w historii była pierwsza wojna światowa, ponieważ lekarze dostali setki tysięcy przypadków...
Mogli trenować.
W całym spektrum urazów. Od postrzeleń, od strzeleń szczęki, złamań, że skodyfikowana ta wiedza po wojnie pchnęła po prostu medycynę o parę R. I to było wszystko koniec XIX wieku, początek XX wieku. A w tym momencie jesteśmy na etapie, ostatnio czytałem, że gość, który chyba stracił ręce w Iraku, dostał sztuczne ręce i w związku z tym, że był pianistą wcześniej, to wykorzystują go jako to, żeby eksperymentować z tym, żeby te sztuczne ręce dało się nauczyć grać.
Co on w tym Iraku robił? Podnosił morale na pianinie?
Nie, nie był pianistą. Umiał, okej.
On po prostu tworzył zapory z fortepianu, które miały chronić przed pociskami artyleryjskimi.
Umiał grać na pianinie. W każdym razie starają się na jego przykładzie tych powiązań nerwowych sprawić, żeby mógł powrócić do swojej pasji. Więc to jest w ciągu kilkudziesięciu lat dosłownie.
No tak, ty nie wierzysz i jesteś mocno sceptyczny wobec różnego rodzaju, nie tyle teorii spiskowych, bo nie mówię o tych wszystkich szarlatanach, których pewnie znamy, o których moglibyśmy tu mówić, tych mniej i bardziej znanych, ale przecież mówi się o tym, że trepanacja czaszki na przykład, wszystkie te skomplikowane operacje miały miejsce już naprawdę w czasach
Znajdywano tak? szkielety z wyleczonym tym. Znaczy wiesz, były jakieś, robiło się różne rzeczy, ale zasadniczo ten poziom medyczny, zwłaszcza, że on też był mocno ograniczany przez światopogląd i kościół, że jakby krojenie ludzi, porywanie ciał, bo nie było na czym ćwiczyć tak naprawdę.
To
więc
jest zajebisty kraj w ogóle.
Tak, że te pochówki antywampiryczne, które się uważało, takie kraty nad grobami, wcale nie służyły temu, żeby wyszedł, żeby zabezpieczyć grób przed tym, żeby ktoś z niego wyszedł, tylko żeby nie ukradli ciała, ponieważ zwłaszcza w Wielkiej Brytanii wiktoriańskiej bardzo popularne było porywanie ciał i krojenie ich, eksperymentowanie z nimi, tak żeby... No dzisiaj mamy, wiesz, rozmawiać o medycynie i blockchainie, o VR-ze jakby, że to rzeczach, które w ogóle są futurystyczne absolutnie w stosunku do tego, co jeszcze było chwilę temu.
20 lat temu nawet, można powiedzieć, nie?
No.
To wszystko było Star Trek chyba tak technologicznie przynajmniej do tego podchodził. No, ale nieważne. Wracając do ciała.
Ale wiesz co, jeszcze będąc takim tutaj adwersarzem i jakby próbując wejść w kontrę tego, co mówi Maciek, bo to fajnie brzmi i to rzeczywiście pewnie tak jest i zaraz Paweł też będzie o tym opowiadał zapewne, jeśli chodzi o wykorzystanie tej technologii, bo ja zastanawiam się, na pewno poziom wiedzy się zwiększył, bo można było eksperymentować, robić różne rzeczy, ale też byłem na Big Book Festival ze 2 tygodnie temu, gdzie...
Big Book Festival,
tak,
okej.
Okay. Gdzie przyjechał Gavin Francis, się nazywa człowiek, który pisze książki, jest chyba z wysp lekarzem generalnie i opowiadał o swoich obserwacjach i o swojej praktyce, między innymi o doświadczeniach, gdzie wyjechał bodajże bodajże na kontynent inny, czyli afrykański, i tam miał do czynienia z, no, w niektórych obszarach z dość takim prymitywnym spojrzeniem na kwestie medycyny. Nie, nie chciałbym, żebyśmy teraz weszli znowu już na taki...
To jest chińska medycyna.
Tak, ale nie chciałbym, żeby to brzmiało, że próbuję zaszufladkować, że Afryka to jest... Ale generalnie pojechał gdzieś w rejony, gdzie nie do końca to były cywilizacyjnie rozwinięte przestrzenie. I oni tam po prostu często składali ludzi, to znaczy generalnie jeżeli mieli jakiś wypadek, mieli złamaną nogę czy coś, no to starali się im pomóc i to wszystkie rzeczy były, miały charakter operacyjny i natykali się na problem o charakterze takim mentalnym, to znaczy w momencie, kiedy przyszedł młody chłopak, który nie wiem, coś robił, grał w piłkę i złamał nogę, i oni prześwietlili mu tę nogę, sprawdzili co i tak, zobaczyli, że to jest złamane i nie da się, nic się z tym nie da zrobić, tak naprawdę operacyjnie trzeba było to wykonać. Czyli cała ta wiedza, powiedzmy, europejska zgromadzona,
która
mówi ci, powiedziała, nie, to jest taki przypadek, że trzeba go kwalifikować na operację, po czym przyszedł ojciec i mówi, nie, żadna operacja, jak operacja, to my nie będziemy takich rzeczy robić, nie? Bo oni mają całe te takie swoje przekonania i kult z dziada na pradziada, że mają tych tak zwanych swoich mędrców, szamanów, ludzi, którzy składają kości. W sensie generalnie oni, to trochę jak znachor, tylko że znachor był prawdziwym lekarzem, nie, prawda, Wilczur.
Profesorem Wilczurem,
tak, właśnie. Tak, ale akurat chodziło o takiego znachora, typowego, nie gościa,
też który... Też trepanacji czaszki swoją drogą robił.
I wyobraź sobie, że on opowiadał, i to, że jakiś czas później, tydzień czy dwa tygodnie później, przyjechał do tej wioski i widzi tego chłopaka, który zasuwa i gra w piłkę nożną. I on po prostu nie mógł absolutnie tego zrozumieć i w jakimkolwiek stopniu sobie przyswoić, jak to jest możliwe, że właśnie taki znachor, koleś, który tam na co dzień właśnie składa kości, który nie ma tych doświadczeń, który nie ma jakby tej aparatury, który nie ma tej technologii, jest w stanie złożyć tę nogę. I to są, wiesz, takie w kontrze trochę do tego, o czym mówimy, nie? Że to są takie historie czasami dość...
Wiesz, no, to tak jak z porodami, nie? Że masz rzeczywiście położne, które są w stanie nawet bardzo skomplikowany poród przeprowadzić pomyślnie, bo mają tak duże doświadczenie, no ale jednak, wiesz, to się kończy na złamaniu, no przeszczepu taki koleś nie zrobi, nie?
Nie wiem. Może wiesz, tanie, no, przeszczepy afrykańskie.
Bardzo tanie przeszczepy afrykańskie. No masz tą, wiesz, medycynę dalekowschodnią, nie? Która właśnie polega na... zażywaniu różnych naturalnych, i w Chinach podobno jest tak, że już robi się modna zachodnia medycyna, więc wszyscy, którym coś jest nie tak, to albo się szczepią, albo korzystają z tych zdobyczy, ale zasadniczo Panu Bogu świeczka, diabłu ogarek, że również tam sobie, wiesz, kupią jakiś sproszkowany.
No ale dobra, to jakby spojrzeć na taką perspektywę światową i polską, to jak ty ze swojego podwórka oceniasz, Paweł, jeśli chodzi o taki przeskok i wykorzystanie tak naprawdę technologii, chociażby związanej z tym dokładnie, co robisz, czyli takiej zdalnej obsługi pacjenta. Czy to, to diametralnie przyspiesza?
Podzielę na to, co się dzieje i co się być może będzie działo. To z punktu widzenia stacjonarnej wizyty i tego, ile mielibyśmy czekać na to, żeby pójść do lekarza, to jeżeli to było wrzucane wszystko w jeden worek, że z każdym problemem idę na stacjonarną wizytę, no jeżeli teraz część mogę odsiać na zdalną konsultację, to z punktu widzenia społeczeństwa albo takiej mniejszego wycinku społeczeństwa, czyli ludzi, którzy mają ubezpieczenie prywatne, no to z punktu widzenia takiego ubezpieczyciela, jasne, mniejsze problemy, jeżeli tak można je nazwać, pod czymś takim, co się w medycynie nazywa triaż, czyli gdzie co powinno trafić, to jeżeli coś nadaje się na zdalną konsultację i trafi to tam, to mamy mniejszą kolejkę do tych stacjonarnych przypadków, czyli ludzie, którzy mają teoretycznie cięższe problemy, bo zawsze też ciężko porównać jeden przypadek z innym.
Ale jesteś w stanie statystycznie plus minus to powiedzieć, na przykład, nie wiem, na rynku polskim, nie? Że statystycznie, że jakiś odsetek na przykład takich faktycznie klientów, pacjentów, bo ja sam nawet widzę to po sobie, że jesteśmy hipochondrykami, często chcę się umówić do lekarza, chociaż wiem, że prawdopodobnie nic mi nie grozi, tak podejrzewam, ale mimo wszystko chcę z tym lekarzem się spotkać.
A poza tym to jest bardzo aktualny chyba temat teraz, wiesz, politycznie po prostu, kolejki do lekarzy, zwłaszcza specjalistów, i to, że ludzie umierają w kolejkach, jest jakby bardzo nośnym tematem.
Proszę zaraz otworzyć trzeci wątek, natomiast to, co przed chwilą Kuba powiedział, chciałem połączyć z drugim tematem, czyli jakby statystyka jest tutaj czymś, co da się teraz robić w kontrze do tego, że nie dało się do końca zrobić to kiedyś, czyli jak najbardziej jesteśmy w stanie mierzyć, dajemy sobie taki benchmark, kiedy uznać, że zdalna konsultacja rozwiązała problem. Więc my uznajemy, że zdalna konsultacja rozwiązała problem, jak pacjent nie wrócił do tego samego lekarza tej samej specjalizacji na stacjonarną wizytę w ciągu X czasu po konsultacji. Dlatego, że...
Bo już umarł.
No nie.
Jeszcze brakuje takiego powiązania między
do takiej do pełni szczęścia, brakuje powiązania danych, z jakim przypadkiem poszedł do lekarza, jeżeli poszedł. Natomiast tego nie będziemy mieli jeszcze pewnie długo, bo przewodnie musiałoby się tak wprost w pewnej jakiejś bazie wymieniać informacjami. Ktoś mógłby mieć dostęp do tego, a z jakim przypadkiem pacjent poszedł do tej przychodni, a z jakim przypadkiem poszedł do tej. Możemy wiedzieć, że poszedł, albo nie poszedł. I na podstawie tego z jakąś taką dokładnością oceniać, czy dana konsultacja rozwiązała problem, czy nie. Zakładając, że nie umarł, to też na to mogliśmy nałożyć kolejną bazę. Więc to jest taka przyszłość, że w kontrze do tego, co było kiedyś, ciężko było porównać w ogóle, co się z tym pacjentem działo dalej. Czyli albo można było zrobić ankietę, że pacjent zadowolony albo niezadowolony, natomiast nie wiedzieliśmy, czy to rozwiązało jego problem. Teraz dzięki takiemu badaniu i analizowaniu wprost na liczbach, czy on wrócił, czy nie wrócił, jesteśmy bardziej w stanie już stwierdzić, który lekarz, jakie metody stosując, ma większą skuteczność lub nie. I to znowu można ekstrapolować od błahych takich wizyt u lekarza pierwszego kontaktu do lekarzy specjalistów, jakie leki przepisując, na jakie schorowania, faktycznie które ścieżki leczenia są skuteczniejsze. To są takie przy dużej liczbie pacjentów, którzy korzystają z konsultacji, nie mówię tylko wyłącznie o zdalnych, ale nawet stacjonarnych, gdzie jest dużo takich checkpointów, gdzie coś mierzymy, porównujemy z czymś, to są takie ogromne na całej populacji badania kliniczne, którymi można wyłapywać, które ścieżki leczenia przy jakich przypadkach,
są skuteczne,
przy jakim profilu pacjenta są skuteczniejsze od innych. Statystycznie oczywiście. Ale im więcej mamy tych danych, tym więcej takich korelacji między tymi ścieżkami można wyłapywać i może się okazać, że jeden lek jest w powiązaniu z innym lekiem jest dużo skuteczniejszy od innego leku w powiązaniu z innym lekiem.
Ale ja uważam, że jest taki, no, tak mam wrażenie, oczywiście na przypadku, gdzie obserwuję to jako, nazwijmy to, klient takich...
Pacjent to się nazywa.
Ja mówię klient takich organizacji, korporacji medycznych jak Medicover czy LuxMed, gdzie kiedyś to było tak, że standardem jednak była ta wizyta lekarska i można było się głównie kontaktować przez infolinię. Następnie coraz częściej są wprowadzane te rozwiązania online'owe i zdalne. I teraz zrobił się to taki lejek, bym powiedział. Ja to, jeżeli operuję nomenklaturą klient, to trochę powiem, że lejek sprzedażowy. To znaczy jest tak, że już bardzo rzadko, znaczy nie mówię, że rzadko, no jak chcę, to znajdę oczywiście tę drogę do lekarza, oni mnie dopuszczą, ale wprowadzają te właśnie takie checkpointy, nazwijmy to.
Gatekeepery,
gdzie po prostu najpierw muszą zweryfikować, czy przypadkiem ta procedura nie rozwiąże mojego problemu, tak jak mówisz. Czyli nie wiem, najpierw z FAQ, tak? Czyli sprawdź, czy faktycznie jesteś chory, czy masz takie, a nie inne objawy, tak? Przeczytam, mam lub nie mam, okej, idę dalej. Idziesz dalej, to masz czat, nie? Najczęściej przynajmniej w tych dużych placówkach jest czat i wtedy ktoś tam próbuje cię zdiagnozować w formie czatu. I dopiero...
brałeś kiedyś czymś takim udział?
Brałem. I wiesz co, powiem ci szczerze, na początku byłem sceptycznie nastawiony, bo trochę miałem takie wrażenie, że przepraszam wszystkich, to jest tylko tak dla uproszczenia rozmowy, w cudzysłowie, że to są tam jakieś konowały, nie? Czyli ci, tych najgorszych lekarzy się pcha na czat, nie? Którzy tak naprawdę mają najmniejszą wiedzę i oni tylko tak naprawdę, być może to są w ogóle stażyści, a być może w ogóle nie są lekarze. I oni mają jakieś takie...
można nam każdego wstawić.
Tak, scenariusze. I oni tylko mówią, dzień dobry, proszę pana, co, gardło pana boli, tak? Boli, no to tam aspiryna, tak? Ale proszę jeszcze zobaczyć to i tamto. Więc trochę miałem taką obawę. I faktycznie jest tak, że no, z każdą chorobą nie będziesz się diagnozował przez czat, ale są takie sytuacje, w której bardzo mi zależy na tym, żeby szybko potwierdzić albo przynajmniej wykluczyć jakieś takie najważniejsze kwestie, zwłaszcza jeżeli ktoś jest się tak zwanym hipochondrykiem, nie? Właśnie zaczyna się leczyć przez internet, sprawdzasz różne rzeczy, no to chciałbyś mieć jakiś punkt odniesienia i to często daje radę, nie?
Ale to jest interesujący wątek w tym, że zasadniczo ludzie teraz pierwsze, co robią, kiedy dzieje im się coś, co im się wcześniej nie działo, coś nietypowego, to wpisują to w Google'a, jakby nie rozumiejąc, że Google działa w ten sposób, że on dla konkretnego zapytania wypluwa konkretny wynik. To znaczy, wpisując w nim swoje objawy, zawsze dostaniesz chorobę. On ci nie powie, że nic ci nie jest, weź aspirynę i połóż się do łóżka, nie? Że zawsze albo ci powie, jesteś chory na to, albo ci powie, jest to schorzenie, które ci doprowadzi do śmierci w najbliższym czasie, ponieważ objawy są zbieżne z właśnie rakiem prostaty i
czymkolwiek. Najgorsze, moim zdaniem, jak zaczynasz czytać opinie na forach. Bo tam wiesz artykuły,
że tak, że komuś się zaczęło.
Ale właśnie, oj, miałem coś takiego i niestety straciłem nogę, nie? Oj, miałem coś takiego i zaczęło się...
Bo to są ludzie zmotywowani do tego, żeby o tym pisać. Ci, którzy byli chorzy przez 3 dni, nie piszą na forum o tym, że no, nic mi nie było. Przestraszyłem się przez godzinę, a później się okazało, że nic mi nie jest.
Ja się czasem dziwię, bo wiesz, no, widzę wpis, mówię, amputowano mi ręce, tak? I trochę nie wiem, w jakim sposób umieszczono ten wpis, nie? To są takie historie, też mają miejsce.
Ale to właśnie, to jest jedna z chyba z głównych barier dla rozwoju czegokolwiek, co nie będzie tym tradycyjnym spotkaniem z lekarzem oko w oko, zwłaszcza dla ludzi, którzy no powiedzmy nie wyrośli na etapie, że internet był czymś, co zawsze jest przy tobie, że dla nich oni nie bardzo ciężko jest im zastąpić ten kontakt z lekarzem, bo ich doświadczenie jest takie, że czegokolwiek nie wpiszą, zawsze im wychodzi coś, jest to nieprawda.
Okej, no ale to jest pierwsze pytanie. Jaki jest mniej więcej profil kliencki, jeśli chodzi o twój biznes? To znaczy, mam na myśli przekrój taki demograficzny, nie? Czyli to są, w jakim wieku mniej więcej średnio to są ludzie?
To są ludzie między 25 a 40 rokiem życia, 60% kobiety, 40% mężczyźni, ale nie wiem, na ile to się pokrywa z takim rozmieszczeniem pakietów medycznych po Polsce. Mm-hmm. Naszymi klientami są głównie klienci, którzy są klientami firm ubezpieczeniowych i firm abonamentowych. Mm-hmm. Więc do nas, z nami kontaktują się z naszymi lekarzami pacjenci, łamane na klienci, najczęściej z dużych miast, no ale to jest mocno skorelowane z tym, gdzie ci pacjenci mają prywatne pakiety ubezpieczeniowe.
Mm-hmm. No i większa część kobiet, tak? I teraz
ale nie tak mocno.
No, 60 do 40 to wiesz, to nie jest jakiś taki trend bardzo. Mm-hmm.
Ale bo wiesz, bo teraz tak się myślę, no bo...
Kobiety jak... w ogóle chyba z tego, co kojarzę statystyki, to więcej chodzą do lekarzy, nie? Mhm.
25-40 powiedziałeś? Więcej? Tak. No dobra, czyli prawdopodobnie ta faktycznie starsza, tak truistycznie starsza grupa użytkowników preferuje mimo wszystko ten kontakt z żywym człowiekiem, może co, ma większe zaufanie na przykład? Czy do tego się to sprowadza? Właśnie badacie taki feedback tych użytkowników w rozumieniu, czy poziom właśnie zaufania jest okej, nie? Przy takiej wizycie?
Tak, natomiast takie rzeczy, które obserwujemy, albo to są takie nasze aha momenty, tylko one są ciągle dość dużymi hipotezami, że to się wirusowo roznosi w miejscu pracy. Mhm. Pośród ludzi, którzy lubią ze sobą rozmawiać o tym, że taka usługa jest dostępna, bo widać, jak jakaś nowa organizacja jest podłączana do systemu i oni siedzą ze sobą biurko w biurko, to widać, jak szczególnie w okresie zachorowań zaczyna się to z jakichś po prostu kodów pocztowych, bo to jest element dokumentacji medycznej, kod pocztowy, więc mniej więcej wtedy widać, jak zaczyna się rozprzestrzeniać właśnie, czy to efekt zachorowań.
Wirusowo się
rozprzestrzenia. Dosłownie i przenośnie.
Zwłaszcza, że jeżeli mówisz o okresie zachorowań, to są takie rzeczy, z którymi ludzie wiedzą, że oni pójdą z tym do lekarza, tak żeby lekarz ich obejrzał, ale to nie jest coś, co w jakikolwiek sposób zagraża ich życiu, więc to jest dobry scenariusz do tego, żeby sprawdzić coś nowego, nie? Że oni odważni wtedy są w stanie, więcej mają odwagi do eksperymentowania, bo wiedzą, że to jest coś, co powraca co roku, albo że jest po prostu czymś, co jest jakąś częścią normalnego funkcjonowania, że od czasu do czasu łapiesz jakąś infekcję.
Co do wizyt stacjonarnych, to nawet jeżeli mamy ten prywatny pakiet medyczny, to najczęściej będziemy mieli dostępny slot, szczególnie w takim okresie zachorowań, w związku z kolejkami, albo będziemy mieli dostępny slot po godzinach pracy, albo mamy go w godzinach pracy, ale na drugim końcu miasta.
Tak.
Więc na koniec dnia, okej, czyli w teorii mam dostęp, ale w praktyce
Ograniczony.
Więc mogę zrobić zdalną konsultację albo googlować, natomiast jeżeli mam zdalną konsultację w ramach mojego pakietu, to często ludzie się na to decydują.
I tu też mam wrażenie, że można byłoby zrobić taką analizę SWOT, no bo nie wiem, jakie wasze są doświadczenia z lekarzami, z wizytami w takich korporacjach, ale no, zakładam, że to jest jak każdy produkt, czyli jest pewnie określona długość takiej wizyty, żeby to w ogóle miało swoją opłacalność. Nie tylko opłacalność, ale też, żeby było wydalne, tak, i wydajne. Ja mam wrażenie, że to pewnie jest około 15 minut i teraz jak sobie pomyślisz o tym, że tak, no 15 minut taka wizyta u lekarza, ile trwa taka, czy to jest jakieś ograniczone, czy to jest tak, że ja lekarz definiuje, czy na przykład jeżeli płacę za taką wizytę online'ową, to jest gwarantowana jakaś długość tej wizyty, czy jak to wygląda?
Nie limitujemy tego.
A, okej. Okay. No to też jest pod tym kątem zaleta, prawda? No bo...
Podobnie jak na stacjonarnych wizytach. Mm-hmm. Raczej przychodnie nie limitują ci tego czasu, to bardziej chodzi o to, kiedy twój problem zostanie rozwiązany, bo na koniec dnia coraz więcej, jeżeli już nie wszyscy...
No ale nie powiesz mi, ale nie powiesz mi, Paweł, że sam pewnie korzystasz, znaczy ty pewnie ze stacjonarnych nie korzystasz, dając życie, bo nie możesz nawet zabraniać ci twój biznes, żeby nie stacjonarnych korzystać, żartuję. Ale chodzi o
to... To by był najgorszy biznes pod słońcem po prostu.
Taki podpisujesz tę klauzulę, niestety.
Możesz zarobić ten biznes, ale nie możesz się leczyć do końca życia.
Ale wiesz co, ale ja mimo wszystko mam wrażenie, że nawet jeżeli to nie jest powiedziane wprost, to tajemnicą Policzynela jest to, że jednak ta wizyta jest limitowana do jakiegoś jakiejś długości i mam często, jak rozmawiam z lekarzami, którzy są tacy sfrustrowani, no wie pan, jest ta kolejka, każą mi to robić w ciągu tam 10 czy 15 minut, ale ja na to się nie godzę, ja muszę z pacjentem porozmawiać, dlatego jest kolejka, że 20 osób czeka, nie?
Ja się nigdy z takim nie spotkałem w ogóle. Ja,
może
ja
ciebie lepiej traktują.
Ja ci powiem, że ja chodzę głównie do lekarza z dzieckiem i moje doświadczenie jest takie, że idziemy na jakąś konsultację, bo tam nie idzie, jest chora i w pewnym momencie pojawia się pytanie, że państwo są tam na jakieś mają państwo jakieś ubezpieczenie prywatne. Czy, jest pytanie, czy mają państwo ubezpieczenie prywatne? Mówimy, no tak, to i to. Oni mówią, aha, to nie ma problemu i przypisują nam szereg badań, które często są, wiesz, to jest tak po prostu, że oni się tym zabezpieczą albo...
Just in case.
A poza tym, to jest wszystko to, co refunduje ten, więc jakby to jest coś, że to w ten business. Sposób finansujesz ten czas, który oni ci poświęcają, że przychodzisz, ona ogląda twoje dziecko, ale za to robi mu badanie krwi, robi mu tomografię, robi mu, wiesz, jakby szereg rzeczy, które...
Tak zwany fraud.
No czy, nie, wiesz, bez przesady.
Która to była placówka?
No nie, no ale mieliśmy taką sytuację, że wiesz, że tam badaliśmy, że jest jakaś infekcja i babka pyta, czy jesteśmy ubezpieczeni. Mówimy, że tak, więc to mówi, no okej, to tam zlećmy w takim razie, jest takie badanie, że od razu tutaj z krwi z palca.
To jest ciekawe, ja mam zupełnie odwrotne doświadczenia. Ja mam doświadczenia takie, że...
Wypychają ci za drzwi bez
poniekąd,
przerwy?
Tak, dlatego, że na samym początku, znaczy ileś tam lat temu, miałem wrażenie, że oczywiście to jest kwestia pewnie na lekarza, na jakiego się trafi, więc to jest też indywidualne, ale miałem wrażenie, że dostęp do badań był prostszy. Znaczy, jak chociażby...
Zaraz wam wytłumaczę, jaka jest różnica między wizytą, na której byłeś, i wizytą, na której
no,
byłeś.
I wiesz,
okej, to dobra, to wytłumacz
ja tak,
po prostu.
To zależy od pakietu, ale wiesz, to było tak, że z tego podwórka biegowego, nie? Że jak zresztą to jeszcze nie było tak rozwinięte z tym bieganiem, no ale generalnie jak przychodziłem do lekarza, on mówi, o, pan biega, to ja panu przepiszę. I tam spirometria, wszystko, EKG, próba wysiłkowa, wiesz, czymś takim jak LuxMed, nie? Dzisiaj za każde z tych badań musiałbym zapłacić X ten. I
ale nie płacisz,
to...
bo masz ubezpieczenie, więc nie ma problemu tego, że mówisz lekarzowi, nie, no proszę mi tego nie przypisywać, bo nie mam...
Ale mówisz prywatnej placówce, tak. Czy mówisz o tym? No to powiem ci szczerze, że to zależy, jaki masz pakiet, bo nie każdy pakiet obejmuje wszystkie badania.
Wytłumacz nam, jaka jest różnica w takim razie.
Pierwsza rzecz to jest faktycznie kwestia pakietu, a druga rzecz, bez rzucania już nazwami, jeden z was był w placówce własnej, a drugi z was był w placówce partnerskiej. Mhm.
Która lepsza?
To nie jest lepsza. Natomiast z punktu widzenia prowadzenia biznesu, jeden z was był w placówce własnej, drugi był w placówce partnerskiej.
Tej partnerskiej zależy na tym, żeby jak najwięcej tych badań zlecić, rozumiem, tak?
A nie powinno. Mhm. Też do końca. Jakby w jednej i w drugiej powinno chodzić o to, żeby pacjenta wyleczyć i żeby było jak najwyższe zadowolenie i satysfakcja, po to, żeby nie generować tych kolejnych wizyt. Jeżeli wyleczymy pacjenta jedną wizytą, po co generować więcej? Natomiast z punktu widzenia każdego biznesu to są po prostu fraudy.
Mówisz. Tak byś to ocenił, tak?
Nie znam dokładnie przypadku. Znaczy, jeżeli sam osobiście czujesz, że jakby dostałeś za dużo tych badań niż
potrzebowałeś.
To też jest ciężko ocenić, bo ciężko dyskutować z lekarzem, tak. Może faktycznie ich potrzebowałeś.
To o to natomiast... chodzi, że ja wychodzę z założenia, że to, co mi mówi lekarz, to mnie jakby nie interesuje, czy on ma rację. Interesuje mnie, czy on ma rację, czy nie. Ja nie będę dyskutował z ekspertyzą lekarza. Ja do niego idę po to, żeby... Ja nie, moja żona robi to bez przerwy, nie? Jakby to jest Agaty.
I wróćmy teraz do tego internetu. Jakby teraz mamy jedną z grup pacjentów, którzy pojawili się wraz z rozwojem internetu, są tacy, którzy przychodzą do lekarza, bo się sami zdiagnozowali.
Przychodzą już z gotową diagnozą, tak?
Mało tego, niektórzy wiedzą, jaki lek już powinni dostać.
Czyli przychodzą po receptę po prostu.
Tak. I jakby to zjawisko po prostu wprost się rozprzestrzeniło wraz z dostępem do takich informacji. Dostęp do informacji wcześniej to była sąsiadka, to były jakieś książki i tak dalej, a teraz to się przeniosło w większy dostęp, taki wystarczy pisze hasło i dostaje już nazwę leku. I to jest po prostu zjawisko i znowu, tak, z tym nie ma co walczyć, z tym po prostu...
To trzeba leczyć.
To autorytet lekarza to buduje lub to obala. W sensie albo pacjent jest skory do słuchania tego autorytetu i podchodzi tak jak ty, czyli że dobra, jakby to jego zadaniem jest mnie wyleczyć, albo ja przychodzę tak naprawdę tylko, żeby się upewnić, że sam sobie postawiłem dobrą diagnozę. Im więcej razy trafię swoją dobrą diagnozą, tym bardziej będę ufał metodom, które doprowadziły mnie do postawienia tej swojej diagnozy, tym bardziej będę podważał kolejnego lekarza, którego przychodzę pierwszy raz, skoro moje metody wcześniejsze działały.
I można iść na uniwersytet medyczny. Typi social bias.
Ale właśnie ja mam taki problem z leczeniem w ogóle.
Opowiedz nam o tym.
No słuchajcie, zaczęło to się tak, że obudziłem się i no, zobaczyłem tak. Dużą plamę obok siebie, co nie?
Diagnozujemy cię na antenę.
Sufit może przycieka. Do rzeczy.
No dobra, okej. Szkoda. Byłem właśnie na kilku takich badaniach w placówce prywatnej i dwie rzeczy były dla mnie takie, że miałem takie, właściwie raz poszedłem z czymś, że się czułem, chciałem tam u laryngologa się przebadać, no i pani generalnie była spoko, wydawała się kompetentna, jakby rozwiązała mój problem. Inny przypadek, który miałem...
Byś ten przypadek słynny mi opowiedział? Znaczy, chcesz opowiedzieć ten o tym, jak pani cię zdiagnozowała na poważną chorobę?
O kurde, a to już w ogóle inna historia, stary. No kurde, miałem taką akcję, że miałem powiększone węzy upłonne, co nie? I tak dość intensywnie jeszcze wtedy byłem, dalej jestem mega hipochondrykiem, więc ogólnie stwierdziłem, że mam raka, zacząłem żegnać się ten. Do tego wpadłem, mówię, Jakub, ja muszę iść do lekarza, ja mam raka, co nie? I ty też byłeś tego ziomka.
A ja wtedy powiedziałem Marcinowi, Marcin, co ty opowiadasz? Proszę, tu są zadania do zrobienia, mamy mnóstwo do roboty. Jakie te? Poza tym zdalnie możesz wykonać dzisiaj wizytę, żadnego lekarza nie będziesz chodził. Proszę, zadzwoń do Pawła, on ci to załatwi.
Ale ty też byłeś tego ziomka, przypomniałeś mi teraz.
Tak.
Była taka sytuacja, że poszedłem do takiego pana, który wyglądał, dość sędziwie.
No, wydaje mi się, że... to był jednym z ewenementów natury. Znaczy miał mniej więcej 90 lat.
Ja sądzę, że on się przyczynił do tego rozwoju medycyny podczas pierwszej wojny światowej. No i poszedłem na ten, na USG.
Tak, ja też byłem na USG u niego.
No właśnie. I koleś, oczywiście Ado narzekał, że mam brodę, bo przez brodę się kiepsko robi USG tego szyi. No i ten, bada mi te węzy chłonne. No i ja się pytam go, no i co tam? On mówi do mnie, no, chyba rak. Chłoniak, co nie? No tak, ja w ogóle
może,
wiesz.
Może wiesz, może on po prostu ci to zbadał, mówił, lekko powiększone, nie wiem, nie, proszę ale... nie pić zimnych napojów i na pewno, i co tam, rak.
Nie, stary, wiesz, w ogóle on do mnie, no za dwa tygodnie zapraszam na ten, na badanie i wiesz, ja wybijam stamtąd, kurde, wiesz, bo chyba 9 czy 8 rano, ja w ogóle nie wiedziałem, co robić, zadzwoniłem do innej przychodni prywatnej, tam trzymają w ogóle termin na USG, wbijam, prawie, że skopa drzwi otworzyła i mówię, dobra, mam raka, badajcie mnie. A zgadza mi się, patrzy, dobra, ma pan tą opinię wcześniejszą, tak mam, pokazuje, tak, okej, dobra, tak mówię, ona bada, powiedziała, dobra, tam, ja już do niej, jak? Ona, dobra, niech pan wyjdzie za te drzwi, ja zaraz pana zawołam. Po czym...
Tak.
I ja się pytam, no jak? Ona mówi, proszę pana, ma pan powiększone węzły chłonne, proszę się ogarnąć, tam, ewentualnie to jakoś sprawdzę.
W tej opinii było napisane, że jest podejrzenie raka?
Nie wiem,
słuchaj. Nie czytałeś tego?
Bał się spojrzeć.
Tak, ale nie, to jest inna kwestia. I wiesz, ja w ogóle... I pamiętam, że zadzwoniłem do swojej byłej dziewczyny i mówię, no najpierw było, że okej, dobra. No,
pozdrawiamy. Już byłeś?
Gorąco.
Nie.
Już byłeś? Okej.
Okay. Nie, jak usłyszała diagnozę, to już...
Tak. Zapytała się tylko, czy może wziąć mój monitor i PlayStation 4 i wiesz. A ja co? Ona cię już rozłączyła.
Zapisane w gwiazdach, naprawdę.
Marcin, cześć, Krysia, mam raka. No, ja z ludźmi z rakiem nie chodzę, dziękuję.
Wiecie, raz, że sytuacja, o której mówisz, to znaczy to, że ludzie się boją, jakby... Pewien stopień hipochondrii jest dobry. To, że ludzie się boją iść do lekarza z pewnymi niepokojącymi objawami, podobno jest jakby największą przyczyną umieralności w ogóle.
Nie, no oczywiście, że
ludzi,
tak.
Że ludzi coś boli, czy coś mają jakiś problem, po czym jak idą, to już jest za późno, albo nie. Nigdy nie idą i po prostu umierają na
to. Tylko, że to jest jedna sprawa. I byłem w tej przychodni prywatnej, był właśnie ten starszy pan, który okazał się dość taki... Może to specjalnie zrobił sobie, pomyśli, dobra, nie gruba,
nie,
przejdzie się na badania, co nie?
Miałem podobne doświadczenia, bo ten pan diagnozował mnie na coś innego, znaczy sprawdzał coś innego, ale jego werdykt też był dość, powiedziałbym, radykalny, mówiąc, że ja już nie będę mógł uprawiać sportu i że generalnie tam są takie określone wrzody i te wrzody to się wycina i to i tamto. Więc ja byłem też załamany. Myślę, że on jest... na liście jakby przoduje na tej liście ludzi, którzy są jakby mają ofiary z depresji i tam samobójstw.
Ja miałem w liceum takiego, miałem ambulatorium i lekarza, który tam dyżurował, który miał jednocześnie prywatny salon dentystyczny tam w tym, nazywali go wszyscy Plemnyk i ile razy coś, raz w roku mieliśmy taki przegląd u niego, a poza tym jak coś ci się tam stało, nim rozbiłeś sen nos czy coś, to się do niego trafiało. I wszystkie jego badania polegały na tym, że on tam właśnie sprawdzał węzeł chłonny, zaglądał w oko, w ucho, po czym i mówił, że masz dziurę, siadaj na fotel. I wszyscy wybiegali wtedy z tego, bo on był jeszcze takim typem, który właśnie uczył się dentystyki również w czasach, gdzie głównie rwało.
Dobry. A propos jeszcze bycia na listach. W związku z tym, że jesteśmy w czasach, w których żyjemy i można więcej rzeczy analizować i tak dalej, NFZ ostatnio zaczął sprawdzać, jacy lekarze wystawiają... Oczywiście obvious, jakie recepty i tak dalej, ale natomiast wyszło na przykład, że w Polsce wystawia 40 lekarzy recepty, którzy widnieją jako nieżyjący.
No to jest, myślę, że ciekawy
Ciekawe na co to są recepty w takim razie.
A to przy okazji, sorry jeszcze Marcin, to od razu dopytam, bo mi to gdzieś migotało w głowie.
Komory serca.
Jak przedsionki, tak. Recepty wystawiają lekarze w takich telekonsultacjach?
Jesteśmy tak naprawdę z punktu widzenia prawa niczym innym jak zwykłą przychodnią.
Okay. Więc... Tylko bez lokalu.
Czyli tak naprawdę tą różnicą jest to, że on nie jest w stanie cię zbadać przez internet, więc wszelka biometryka typu, że wiesz, wsadasz palec w dziurkę, czy nie wiem, podłączasz coś i on ma na bieżąco twoje wyniki, tak naprawdę dzieli nas od tego, żeby rzeczywiście...
dotknąć, natomiast mamy już coś jak urządzenia telemedyczne. Mhm. To są certyfikowane urządzenia medyczne, jak ciśnieniomierz, EKG, pulsoksymetr, zdalny stetoskop, kamera, którą...
Pulsoksymetr jest ciekawy.
Stetoskop.
Na takiej samej zasadzie jak zwykły, po prostu przykładamy i lekarz na słuchawkach podobnych do tych, których teraz używasz, natomiast też takich specjalnie do tego dobranych, słyszy twoje bicie serca często dokładniej niż zwykłym stetoskopem.
Ale czyli to teraz mówisz o tych wszystkich kioskach telemedycznych, tak, tych punktach i tak dalej.
Oraz do takich urządzeń, które... Kiosk jest miejscem, gdzie masz te urządzenia zebrane i nie musisz ich mieć w domu. Natomiast są też urządzenia, jak właśnie stetoskop wspomniany, kiedy masz małe dziecko i on ci się przyda do domu.
I to zresztą Polska, jak się nazywa ten startup polski?
Jest kilka firm, które produkują takie stetoskopy. Jednym z nich jest taki ze Stanów Tytocare, z Hiszpanii Equore, w Polsce mamy Stetomi. I jeszcze kilka innych prób też budowy stetoskopów.
No to jest, myślę, że przyszłość, bo faktycznie zakładam, że chociażby w kontekście tego Polaku lecz się sam, czy człowieku, który lecz się sam, że mamy taką tendencję do tego, że chcemy szybko tu i teraz, a jednocześnie chcemy pewnej diagnozy, to myślę, że zakup takich urządzeń, takim na poziomie konsumenckim, może się rozwijać. A jak wygląda kwestia konfiguracji? Czy to jest trudne? Czy to, jeżeli ja mam taki stetoskop na przykład zdalny, to jest skomplikowane, żeby go później jakoś sprzężyć?
To jest podobnie jak z samochodem. Czyli zależy, jaki masz samochód i to zależy mocno od tego, jak ktoś buduje swoje urządzenie. Jedni stawiają wagę na cenę, inni stawiają na lepszą diagnostykę przez lekarza, inni stawiają na użyteczność przez pacjenta. Według mnie wygra rynek ten, kto połączy te trzy rzeczy ze sobą. I teraz...
Czyli Chińczycy.
Tak, najpierw coś zrobi, a potem oni poprawią.
Tak. No, ale to wiesz, to brzmi właśnie fantastycznie, zwłaszcza te kioski są dla mnie czymś ciekawym. Widziałem nawet, czy słyszałem, że w Polsce niektóre szpitale już też mają te kioski. Ja zakładam, że to jest dotowane w tej chwili przez Unię, tak przypuszczam, czy nie? Czy to nie wygląda?
Wszystko, czym my się zajmujemy, jest typowo takim rynkiem komercyjnym, niedotowanym.
Okej. I teraz w takim kiosku rozumiem, że tak, powiedziałeś, że stetoskop, EKG, tak? Rozumiem, że tam da się jakoś zrobić?
Tak, tak. Czyli nie 12 odprowadzeniowe, czyli takie, gdzie leżymy, się kładziemy, tylko mniej kanałowe, gdzie mamy po prostu mniej tych odprowadzeń, często w ogóle bez odprowadzeń, bo jesteśmy w stanie przez dotyk rąki, zamykając w ten sposób obieg, już mieć jednokanałowe EKG. Ciśnieniomierz, EKG. Tak naprawdę możemy znowu...
I badanie tej krwi, tym pulsoksymetrem,
ale jak najbardziej też pobrania krwi i szybkie badania takie diagnostyczne.
To
no i im więcej mamy danych medycznych, tym większej ilości przypadków lekarz może postawić zdalnie diagnozę, bo ma odzorowaną tą wizytę stacjonarną.
No dobra, ale to jeżeli mówisz o na rynku komercyjnym, czy ty w swoim biznesie też już tak naprawdę wchodzicie na ten obszar właśnie tych kiosków telemedycznych, czy tylko wy jesteście jakby sprzężacie te usługi, czyli ktoś dostarcza hardware, a wy jesteście tym softwarem?
To jest nasza usługa, czyli my dostarczamy też te kioski.
Okej, i teraz jeśli chodzi o kioski same w sobie, to one na rynku komercyjnym w dużej mierze rozumiem, że dotyczą tych prywatnych placówek medycznych, tak?
Tak, czy jest.
I w Polsce ile jest takich? Bo nawet chętnie bym sprawdził, gdzie można na przykład w Warszawie taki kiosk
szpitale medyczne?
Mamy współpracę z firmami ubezpieczeniowymi, takimi, mhm. które ostatnio o tym opowiadały, ubezpieczeniowymi i abonamentowymi. LuxMed, mhm. Enelmed, PZU oraz z siecią aptek, mhm. która to planuje ponownie w ramach opieki farmaceutycznej wydzielić pokoje, w których tą zdalną mhm. konsultację można odbywać. Mhm. Dlatego, że rząd mocno liczy na to, że też farmaceuci odciążą lekarzy pierwszego kontaktu.
No tak, to jest gigantyczny biznes, więc niewątpliwie.
I przy okazji, w związku z tym, że też mamy e-receptę, czyli mhm. jesteśmy w stanie tą receptę dostać dość szybko, apteki widzą, że mogą być tym pierwszym punktem kontaktu, który kojarzy się z medycyną i również dostarczać zdalne konsultacje w postaci nawet nie tyle co kiosków, tylko oddzielnych pomieszczeń wydzielonych mhm. od aptek i tam dostarczać.
Czy to może być dla nich część rynku po prostu dodatkowo, tak?
Jakby... Część z rynku albo taka obecność, że,
okay. Okay,
że kolejny powód, dlaczego pacjent powinien iść do apteki. Dla nich kolejny argument, dlaczego leki w aptece, a nie w supermarkecie. Mhm. A z punktu widzenia systemu, odciążenie wizy stacjonarnych.
Mhm. A powiedz mi, ten kiosk, którym się chwaliło PZU ostatnio, to jest wasz?
Czy to jest kiosk PZU dostarczony okay. przez nas.
Okej, okay, to rozumiem. No to już... Fajna sprawa. No to kurczę, ja też wydaje mi się, że ten z kolei rynek, który dotyczy już bezpośrednio takiego wchodzenia w przestrzeń na poziomie hardware'owej, to się też mega będzie rozwijać. Czy to jest tak, że znowuż patrząc na pewne statystyki rynkowe, czy jak widzisz ten przechył? Czy to już następuje i to jest widoczne, że pewien określony duży odsetek pacjentów jest już w ten sposób obsługiwanych lub za chwilę będzie obsługiwanych?
Medycyna stała się standardem, jeżeli chodzi o te prywatne firmy ubezpieczeniowe, bo to wprost podnosi jakość z punktu widzenia pacjentów i obniża koszty z punktu widzenia samej firmy. I standardem jest już, że zdalna konsultacja musi być w pakiecie. I teraz wchodzimy na kolejny poziom. Przy jakich przypadkach, posiadając jakie dane z urządzeń medycznych, jesteśmy w stanie robić więcej zdalnych konsultacji. Bo nie jesteśmy w stanie poszerzyć, bo chcemy i lekarzom powiemy, dawajcie więcej diagnoz. Więcej przypadków przyjmujcie zdalnie. Nie da się, bo ten lekarz to dlatego właśnie ma autorytet, między innymi, bo on ryzykuje swoją wolnością. Marką, wolnością, mm-hmm. bo tak naprawdę no tak, to dla lekarza jest decyzja postawienia diagnozy, czy on może postawić tę diagnozę, czy nie. I mając dostęp do danych medycznych, certyfikowanych danych medycznych, bo też trzeba zwrócić uwagę, że na przykład Fitbit to nie jest urządzenie, z którego można brać pomiary pulsu do stawiania diagnozy, bo to jest z punktu widzenia medycyny gadżet, a nie urządzenie medyczne. Ale mając już urządzenia medyczne, możemy w większej ilości przypadków stawiać tę diagnozę i samo to, że te urządzenia są ok, pozwala nam to stawiać więcej diagnoz, natomiast drugie wrota, które się otwierają, jest to, że ludzie częściej mają te pomiary, więc są bardziej świadomi od tego, jak z tygodnia na tydzień te pomiary im się zmieniają. I jeżeli mhm. mają szybko, często te pomiary, znają korelację z tym, co robili w poprzednim tygodniu, mhm. jak to wpływa na ich wyniki, na ich pomiary. Jest taka
może
sama
być
świadomość.
To dokładniejsze rzeczywiście.
Tak.
Bo to jest jakby dość ważny wątek w tym, że rozmawialiśmy o pacjentach, o tym, czy oni są zainteresowani, czy są przekonani do tych zdalnych, zdalnych wizyt lekarskich, czy się boją, czy są w stanie przejść jakiś taki, wyjść ze strefy komfortu. A jak jest z lekarzami? Czy lekarze to dostrzegają jako jakąś perspektywę, czy są właśnie raczej...
Pełniowo.
Nieufni.
Zaczynaliśmy 6 lat temu, więc było bardzo trudno przekonywać lekarzy i tak naprawdę do przekonywania, czy to firm ubezpieczeniowych, lekarzy, kogokolwiek, używaliśmy case'ów z zagranicy. Zobaczcie, za granicą to działa i niektóre rządy już wprowadzają to po prostu do powszechnej opieki takiej
rutynowej
z państwa. Spróbujmy. No i w ten sposób przekonywaliśmy. Następnie, gdy się okazywało, że pierwsze firmy próbują, pierwsi lekarze próbują i pacjenci są super zadowoleni, było coraz łatwiej. Tak jak teraz mówię, i z punktu widzenia pacjenta, i z punktu widzenia korporacji, którzy to pacjentowi dostarczają pakiety, z punktu widzenia samych lekarzy, to stało się standardem. Nigdy nie przekonamy wszystkich, tak jak nigdy nie przekonamy lekarza, który stacjonarnie przyjmuje pacjentów na wizycie do tego, żeby chociażby zaczął jeździć na wizyty domowe. Nie, bo po prostu jest tu mu niewygodnie. Ale gdy jesteście na konferencji wśród lekarzy i jest opór, ale zadacie takie pytanie, odłóżmy telemedycynę na bok, kto z państwa w przeciągu ostatniego miesiąca, dwóch, trzech zadzwonił do niego znajomy i zapytał o poradę przez telefon i państwo to poradzili. No i będąc szczerym, sam sobie mało jest osób, które nie podniesie rąk, że tego nie zrobili. No i właśnie państwo robiliście telemedycynę. To się działo, tylko to działo się w nieustrukturyzowanej formie.
Dzwonię z rodziny, znajomych, co jest jakby zupełnie naturalne, tylko tak. Nie.
Czyli ja z punktu widzenia pacjenta, który miał znajomego lekarza, mogłem do niego zadzwonić. Jakbym nie miał, to głupio, bo nie mogę mu za to zapłacić. Lekarz też niechętnie będzie odbierał takie konsultacje, bo nie mogę za to przyjąć pieniędzy. Ale w przypadku, kiedy to jest w ustrukturyzowanej formie, do tego spełniając standardy dokumentacji medycznej, historii, do tego, że mogę przesłać mu w sposób bezpieczny dokumentację medyczną, bo na przykład przesyłanie i robienie konsultacji przez WhatsAppa czy do Messengera tak wprost z punktu widzenia prawa jest nielegalne.
To jest RODO i inne historie.
Dokładnie.
Bo parę rzeczy konsultowałem przez WhatsAppa, przez zdjęcia. Ale...
Proktologiem?
W sensie.
Tak, ale to jest wtedy, konsultujesz trochę w formie jak ze znajomym, a nie jak z lekarzem. Bo z punktu widzenia, jeżeli chcesz według prawa konsultować tak jak z lekarzem...
Jest to wiążące jako diagnoza medyczna, że masz kogoś pociągnąć do jakiejś odpowiedzialności, albo rzeczywiście coś na podstawie tego.
A powiedz
tego.
Mi w takim razie w tym kontekście, czy są już jacyś lekarze, chociażby współpracujący z wami, którzy w zasadzie większą część swojego życia zawodowego poświęcają telemedycynie, w sensie takim, że albo w pełni.
Tak, mamy lekarzy, którzy pracują full tylko u nas.
Okej. No to też jest ciekawa sprawa, natomiast wydaje mi się, że ten wątek, o którym mówi Maciek w kontekście przewidywania zmian i pewnych obaw, no to jest oczywiście artificial intelligence, tak? Dlatego, że my tu teraz sobie mówimy o rozwiązaniu problemu logistycznego de facto, natomiast za chwilę może być rozwiązanie problemu właśnie kosztów i amortyzacji, kosztów ludzkich, dlatego, że zakładam, że część tych bardzo prymarnych zadań i diagnoz mogły być wykonywane przez artificial intelligence. I pytanie, jak to z twojej perspektywy wygląda? Ja tylko powiem tak, że słyszałem w zasadzie dwa głosy, w sumie dwóch ludzi, których ciężko zlekceważyć. Eric Weinstein, to jest jedna postać, a druga postać to Andrew Young bodajże, czyli ten, który kandyduje do Stanów, tak, w Stanach Zjednoczonych, tak, mówi o basic income. I on także mówił o radiologach, że to jest zawód, który zniknie, tak? Dlatego, że artificial intelligence jest w stanie na tyle dobrze, jak powiem, analizować i diagnozować
te radiologiczne zdjęcia, tak, że to w ogóle ludzie są tak naprawdę największym czynnikiem, który cofa to i utrudnia rozwój tej dziedziny, że sztuczna inteligencja tak naprawdę umożliwi, rzeczywiście uratuje wiele żyć w tej kwestii radiologii.
Jak ty to oceniasz w takim razie?
Ja, odsuwając trochę radiologię, bo to jest jeszcze bardziej specyficzny przypadek, w takiej rozmowie lekarza z pacjentem dotyczących problemów, można to zakwalifikować do medycyny rodzinnej, sztuczna inteligencja jak najbardziej super, tylko zacznę od tego, co moim zdaniem na razie nie. A moim zdaniem na razie nie, sztuczna inteligencja versus od razu pacjent. Czyli jeżeli sztuczna inteligencja miałaby dostawiać diagnozę od razu pacjentowi, to nie z kilku powodów. Jedna rzecz to jest właśnie odpowiedzialność, bo można już tam dość mocno się pomylić. A drugi to jest...
Psychologicznie może też. Nie bardzo.
Drugi temat to jest, dokładnie, punkt widzenia psychologiczny. Natomiast z punktu, kiedy to lekarz dostaje podpowiedź do sztucznej inteligencji i jest on tym takim double checkiem, jak najbardziej. Czyli to, co my robimy, rozwijając algorytmy, pewnie was nie zaskoczę, że jak najbardziej budujemy kilka modułów, zaraz opowiem wam, do czego służących w środku, to jest, my chcemy nie ograniczyć albo nie zastąpić lekarza i dać sztuczną inteligencję w kontakcie komputer-pacjent, żeby rozmawiali ze sobą, tylko chcemy ograniczyć czas, jaki lekarz musi poświęcać na pracę z komputerem. Czyli chcemy ograniczyć jego zadania administracyjne do minimum, tak żeby mógł skupić swój czas tylko i wyłącznie na pacjencie. I my, idąc dalej, już tłumacząc, wykorzystujemy sztuczną inteligencję do ograniczenia jego czasu, na przykład na wpisywanie dokumentacji medycznej, na zbieranie wywiadu od pacjenta w pierwszej kolejności, choć jest to trochę temat związany z psychologią, jak to zrobić, żeby dla pacjenta to było naturalne. Natomiast lekarz, który przychodzi do niego pacjent i ma zebrany podstawowy wywiad i może już dopytywać o te rzeczy bardziej szczegółowe, właśnie zyskaliśmy kilka minut czasu pracy lekarza.
I to jest mega fajna rzecz. I teraz też od razu taki poruszasz inny ciekawy wątek, bo też mam wrażenie, że my chyba kiedyś o tym rozmawialiśmy w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji i interfejsów głosowych, nie? Bo jak teraz sobie myślę o wywiadach i o ludziach, w wywiadach z pacjentami i też to, co mówił ten lekarz z Wysp, gdzie on mówił o tym, że jednak cierpi, czy z tego powodu, że ma ograniczony limit nałożony od góry dla pacjenta, a sporo tego czasu wypełniają kwestie administracyjne, to w momencie, kiedy przykładowo on mógłby, nie wiem, szybko to opowiedzieć, nie musiałby tego zapisywać, czyli znowu interfejs głosowy by tu funkcjonował, to już by rozwiązało ileś tam problemów, nie?
Tak. Jedna rzecz to jest interfejs głosowy, albo w ogóle usprawnienie interfejsów, które już, z których już korzystają lekarze.
No bo to tak naprawdę wystarczy po prostu postawić Alexę, która się będzie przysłuchiwała tej rozmowie i na koniec lekarz tylko patrzy, czy ona dobrze wszystko...
Która i tak się przysłuchuje.
No, jest tak, ale i tak naprawdę to kończy cały ten, biorąc pod uwagę, że rozmawiamy w kontekście bardzo konkretnych słów kluczowych i big data i to tak naprawdę, jeżeli mówi się o tym, że prognozy giełdowe w najbliższym czasie będą absolutnie rynek, zawód kogoś, konsultanta rynków finansowych będzie wymierał, ponieważ wszystko zastąpią algorytmy, które będą pożerały ogromną ilość danych i wypluwały często bardziej dostosowane i dopasowane do rzeczywistości dane. Tutaj to jest analogiczna sytuacja.
No ale jak rozumiem z tego, co mówi Paweł, to jakby na razie i tak jesteśmy, i teraz pytanie, jaki to jest horyzont. Na razie jesteśmy na takim etapie, że na pewno lekarza się zastąpić nie da. To najwyżej to może być jakby rodzaj supportu.
Bo ludzie nie idą do lekarza tylko...
No z powodu, no mówię, takich tak. Często tak jak idziesz, to się śmieje, nie? Fryzjer, masażysta, nie wiem, co tam jeszcze, tatuator.
Jedna rzecz to jest związana z... Kierunek Alexa jest totalnie... To jest to. Mhm. Natomiast te dane muszą być danymi medycznymi, które są przetwarzane tylko i wyłącznie w ramach tego podmiotu leczniczego. Więc musisz budować sam wewnętrznie taką Alexę, jeżeli chcesz mieć technologię.
Czyli nie możesz tego na zewnątrz.
Jedna rzecz to jest...
Tak. Ja powiedziałem Alexa, bo wszyscy rozumieją, co to jest Alexa.
To jest ten kierunek.
Tak,
okay. To jest ten kierunek. Natomiast druga rzecz to jest, jeżeli chciałbyś robić tą zdalną konsultację tak, żeby ci automatycznie diagnozowało, to powinno być certyfikowane medycznie. I teraz. Sztuczna inteligencja z natury jest czymś, co dostaje kolejne dane i na podstawie tego podejmuje kolejne decyzje. A więc nie jest jak stetoskop zamkniętym blackboxem, do którego nie jesteś w stanie wstrzyknąć błędnych danych. Więc jeżeli zasiliłbyś sztuczną inteligencję, która jest certyfikowana dużą ilością błędnych danych,
to ona daje wyniki na podstawie
czyli
tych danych.
Czyli tu rozumiem, że już poruszasz taki wątek jeszcze jeden, security i zagrożeń z tym związanych. Dobrze cię odczytuję,
tak,
to, co mówisz?
Dlatego to jest, bo wtedy wcześniej skrótowo pomyślałem, powiedziałem, dlaczego lekarz powinien być tym jeszcze double checkiem. Z tego względu, że nie da się nigdy zrobić zamkniętego obiegu, no bo wtedy to już nie będzie na przykład na bieżąco z wszystkimi przypadkami. Nigdy nie będziesz na bieżąco z tą taką całą wiedzą, że jakiegoś konkretnego przypadku nie przewidzisz. Lekarz zwykły stacjonarny też nie. Natomiast on do tego ma jeszcze to poczucie odpowiedzialności, które ciężko jest zbudować.
Socjopatą.
No i kolejny wątek, który możemy poruszyć, odpowiedzialność za stworzenie sztucznej inteligencji na programiście, na właścicielu firmy.
Ale to wiesz co, taki dysutopijny wątek nam się tu pojawił. Mógłbym sobie wyobrazić taką sytuację, w której faktycznie dochodzimy do momentu w rozwoju ludzkości, że lekarze to takie bardzo, bardzo inteligentne boty i one do tej pory jakby do pewnego momentu działają na rzecz ludzkości, bo nawet zużyły przysięgę, ale później nagle jest pewien bunt i zaczynają dawać recepty.
Ale albo dochodzimy do tego momentu tak naprawdę w pewnym stopniu, bo to, o czym my rozmawiamy, to znaczy dostęp, że ten dylemat, czy idziesz do kiosku telemedycznego, czy idziesz do lekarza, jest dylematem, wiesz, jakichś paru procent ludzi na świecie. Większość ludzi w ogóle nie ma dostępu do lekarza, ale ma bardzo ograniczony dostęp do lekarzy, więc przyszłość, to jest tak, jak się mówi, wiesz, że proteiny z robaków są przyszłością żywienia, że jasne, że pewnie wolelibyśmy nie jeść robaków, ale jeżeli ma być nas 10 miliardów, to nie będziemy mieli wyboru.
Słuchajcie, ten profesorze z Robakowa, miejscowość Robakowo, śmiesznie się nazywa, ale on to jest ten profesor, który zresztą on wynalazł, on zresztą mączkę produkuje. On ma jeszcze jakiś drugi biznes, który jest wokół z tym wszystkim.
No ale to jest serio. Też ten nasz, profesor... czy wasz Impossible Burger, on też jest na jakichś proteinach hodowanych po prostu w laboratorium.
Impossible Burger bardzo możliwe, bo Beyond nie, bo to jest...
Okej, no to ja nie rozróżniam tych dwóch, ale...
A Beyond mi da. Natomiast jeszcze z tych wątków takich powiedziałbym
medycznych i sztucznej inteligencji, bo ty mówisz, że teraz pracujecie, rozumiem, że nad algorytmami, które mają supportować trochę, tak? I mówiłeś też o udoskonaleniu tych interfejsów. To poza interfejsem głosowym jest jeszcze, jakie tak naprawdę sposoby byłyby na udoskonalenie tego i skrócenie tej wizyty?
Masz interfejs głosowy w postaci dyktowania zaleceń. To jest coś obvious. Natomiast czymś krok dalej jest coś, co nie potrzebuje podyktowania. Mhm. Dlatego, że na podstawie naszej rozmowy w tle podpowiadało lekarzowi jeszcze, jakie pytania mógłby zadać. Mhm. I tak naprawdę samo podpowiada, jaką diagnozę, jakie zalecenia można skonstruować. Tak działa nasz system.
Okej,
ale to dążymy po prostu do momentu, gdzie ten lekarz jest tylko takim po prostu... że przez niego przechodzą te rzeczy, że on właśnie musi na koniec powiedzieć, okej, wszystko się zgadza, a w obliczu, znowu wracając do tego, co mówiłem, że mamy do rozwiązania gigantyczny problem cywilizacyjny i to,
braku dostępu, tak?
Braku dostępu i tego, że rozumiemy w kryteriach paru procent ludzkości, więc jeżeli chcemy to rozwiązać, jeżeli nie chcemy zostać z tymi wszystkimi problemami cywilizacyjnymi, żeby one tę cywilizację po prostu zakończyły, to musimy uciec do przodu trochę w tym, więc być może tak naprawdę
ponoć eksperyment... To, co mówisz, że o tyle ma potwierdzenie w faktach, że czytałem, że z kolei w Chinach, ogromny kraj, jest dużo takich rubieży, powiedziałbym...
Mhm. No tak, zurbanizowane, a jednocześnie...
Ale właśnie są też takie, które są wciąż wiejskimi, tak. I które, gdzie nie ma dostępu do lekarza. Dla nich właśnie taka telemedycyna jest idealnym sposobem na to, żeby przynajmniej jakaś część tej infrastruktury została podczepiona i ci ludzie mieli... No Indie pewnie to samo.
Zwłaszcza, że to jest kraj, gdzie te dylematy moralno-prawne są dużo mniej istotne, nie? Więc jeżeli gdzieś to ma się stać, to właśnie tam.
A swoją drogą, bo...
Jeszcze jakbym ten poprzedni wątek związany, że lekarz jest tylko medium. Ja bardziej lubię metaforę, że mamy szklankę, którą wypełniamy dużymi kamieniami i lekarz jest tą taką wodą, która wypełnia wszystko inne dookoła. Że jakby wszystko, ciągle jest dużo luk, które trzeba wypełnić wiedzą, odpowiedzialnością i takim poczuciem ryzyka.
Doświadczeniem,
dokładnie. Co właśnie ciągle uczy do
sztucznej inteligencji. Taka powięź. On jest powięzią. Natomiast wiesz, to z tym wątku teraz nie mogę sobie przypomnieć, o coś chciałem zapytać. O Chiny, o rynki międzynarodowe. Czy wy operujecie też poza Polską?
Tak.
Mhm. Okej.
Okay. Jesteśmy dostępni w 7-8
miesięcy. Ale o ościennych krajach tutaj, czyli Europa, czy inne kontynenty?
Europa, ale już mamy pierwsze rzeczy na innych kontynentach, czyli jesteśmy w języku polskim, czeskim, słowackim, ukraińskim, rosyjskim. Teraz już mamy też dostęp do hiszpański, turecki. No, a że hiszpański, to ta Ameryka Południowa również. Oraz otworzyliśmy Emiraty.
A Turcja to też nie jest Europa, więc...
Turcja częściowo jest Europą. Mój drogi.
Bardzo, bardzo częściowo.
Po Stambułu, tak.
To na tej samej zasadzie Rosja też.
I a propos tego wybiegu do przodu, otwieramy fundację, która pozwala na korzystanie z naszej technologii oraz z lekarzy, którzy swoje terminy godzinowe wyznaczają właśnie do konsultacji za pomocą mediów, bo to nie jest tak, że otwieramy wprost, tylko za pomocą organizacji, które są fizycznie na miejscu w jakichś takich krajach trzeciego świata, że mogą tych telemedycznych rzeczy udzielać. Czyli my dajemy technologię, urządzenia...
Czyli CSR-owo tak działa, tak. Rozumiem.
Dajemy
fajny pomysł.
Technologię, urządzenia, czyli szkolimy osobę, która jest tam fizycznie w jakimś języku, jeżeli mamy na przykład, nie wiem, hiszpańskiego misjonarza. On ma urządzenia od nas, sprzęt do przeprowadzenia tych wideokonsultacji i on jest tym medium, który z hiszpańskojęzycznym lekarzem, czyli z lekarzem, który rozmawia w tym języku, w którym rozmawia medium, bo zakładamy, że medium też zna lokalny język, skoro tam jest, może te konsultacje udzielać. I on ma do tego full dostęp spośród grafików lekarzy, którzy współpracują z nami.
Mega fajna sprawa. To jest w ogóle fajne, bo też jest takim właśnie marketingiem wartości, więc myślę, że spoko rzecz.
Ale i marketing wartości, bo to ciągle zdążamy do tego tematu, który ja bym chciał...
Który
ja bym chciał zamknąć, a który jakimś może zwieńczeniem jest tego, bo raz, że jest to coś, co rzeczywiście odpowiada na jakiś ogromny problem i potrzebę cywilizacyjną, którą dzisiaj mamy. Z drugiej strony jest to gigantyczny biznes i coś, co jakby... w czym jest motywacja tego, że można zmienić świat, stać się sławnym i zarobić bardzo dużo pieniędzy. Oglądałeś ten Out for Blood in Silicon Valley?
Nie.
O Theranosie? Ale kojarzysz case?
Kojarzę ten case, że pani zrobiła dużą pompę, tak?
Pani zrobiła dużą pompę wokół czegoś, co jest, co absolutnie rzeczywiście by zmieniło oblicze medycyny, ponieważ zamiast pobierać duże ilości krwi, pobierasz odrobinę krwi i robisz zestaw praktycznie wszystkich badań, co oznacza, że możesz te badania robić parę razy w miesiącu. Więc nie tylko masz na bieżąco wgląd w swój stan zdrowia, ale masz jakby wykres tego, co się z tobą dzieje. I rzeczywiście perspektywa tego była niesamowita, z tym, że zostało to oparte na nierealnych absolutnie założeniach i na kłamstwie po prostu, na tym, że oni, bo mówimy o tych kioskach telemedycznych, oni właśnie dokładnie w tym kierunku poszli, że oni w paru sieciach amerykańskich hipermarketów, które mają też twój dział taki drogeryjno-apteczny, podpisali z nimi umowy na miliony dolarów, że będą tam miejsca, gdzie można będzie tą krew podać, pobrać, i która była wysyłana do nich i była badana na zupełnie standardowych maszynach z paromo. Tam była lista kilkuset badań, które oni byli w stanie, twierdzili, że są w stanie wykonać. Z tego byli w stanie wykonać parę, a jednocześnie ona, ta jej firma była skapitalizowana na parę miliardów dolarów, miała w zarządzie ludzi, którzy byli wiceprezydentami.
Ale też właśnie ludzi z władzy, nie?
W sensie tak. Ona tam miała ludzi, którzy rzeczywiście byli w stanie, nie tylko tu z biznesu, ale ludzi, którzy zasiadali po prostu w rządzie, jak w establishmencie absolutnie. I to się jakby, ten film się pojawił równolegle z filmem Fire Festival. Kojarzysz to, że tam właśnie gość...
Sprzedał bilety na jakiś
Tak. Który się po prostu nie odbył. I to były dwie jakby równoległe historie, z których jedna była absolutnie błaha, że po prostu kupiłeś bilet na festiwal na Bahamach i cię, prawda, zostawili pod namiotem. A druga rzecz, która rzeczywiście mogła zmienić historię, a schemat działania był praktycznie ten sam, czyli po prostu ludzie, którzy marzyli o sławie i marzyli o wielkich pieniądzach, zamydlili niesamowicie wszystkim oczy przez pewien jakby też schemat działania tych najbardziej innowacyjnych miejsc, czyli właśnie Krzemowej Doliny, to znaczy tego fake it until you make it, nie, że Uber nadal nie
zarabia pieniędzy. No tak, ale jest, ale jednak jest konkretny biznesem, a tam jakby skuteczność, ona nawet nie miała żadnego proof of case, dlatego że chyba ta skuteczność tych badań laboratoryjnych była na bardzo niskim poziomie, natomiast wiesz, pytanie jest takie, czy u niej, bo ja nie widziałem tego dokumentu, czy u niej to był jakiś defekt jednak natury mentalnej, że ona, tam często się pojawia starzą wątek, ona, że ona bardzo była taka presja, tak. I ona bardzo chciała zostać tą miliarderką, najmłodszą miliarderką na świecie, nie?
No to i faktycznie przez to moment chyba nie została. Bardziej chodziło o to, że ona, wiesz, skończyła jakiś business school, a postanowiła wejść w rynek medyczny, bo on jej się wydawał Stanfordu po prostu... ale nie skończyła medycyny na Stanfordzie. To, że ona skończyła dobrą szkołę, wiesz, i ona też była z rodziny bardzo jakby...
Może mieć fajny pomysł do dobru ludzi, nie?
Bardziej mi chodzi o to, że są takie rzeczy, to jest jakby teraz bardzo eksponowany temat i coś, co jeżeli się szykuje jakiś przełom, rzeczywiście ma zapewnione czołówki gazet, że jest taka obawa, że takie rzeczy będą się pojawiać i tak naprawdę albo odwrócą trend, albo bardzo utrudnią rozwój tego zjawiska przez to, że jest to bardzo bazowe, a z drugiej strony można na tym...
Ale to nie jest tak, jak że 100 lat temu był sprzedawany tak zwany snake oil po prostu, który też był takim panaceum na wszystko, teraz to po prostu jest dostosowane do aktualnej rzeczywistości?
Wiesz co, mi się wydaje, że to jest trochę tak, że chyba można podzielić to na dwie formy, bo te rewolucyjne jakby odkrycia, to faktycznie jest to duże, one są dużo objęte dużym ryzykiem, tak jak w tym Theranosie, a rzeczy, które są związane tak naprawdę z zmianą narzędzi i sposobów kanałów komunikacji, w zasadzie to jest to, co robi Paweł.
Teraz też to było narzędzie, ale...
No ale wiesz, jednak...
Bardziej rewolucyjne.
No dobra, to tak. masz na przykład, bo dla mnie też z pewnym skróceniem drogi, albo może dostępnością, tak jak to jest w przypadku telemedycyny, jest 23andMe, czyli wszystkie te badania DNA, nie? One też mają taki charakter, że coś, co kiedyś, wiesz, do tej pory wydawało się po prostu jakimś szokiem, kosmosem, to jest nierealne. Dzisiaj są dostępne dla, nazwijmy to w cudzysłowie, zwykłego zjadacza.
Czy one mają jakikolwiek medyczny wymiar?
To jest mają medyczny takie... wymiar, po prostu
znaczy, nie, ale one mają. Okej, one mają medyczny wymiar taki, że oni ci mogą powiedzieć, że masz tam jakieś zagrożenie, ale to nie jest coś, co jest diagnozą, to jest bardziej ciekawostka, którą możesz sobie...
Takie badania, tak? Część z nich jest certyfikowana medycznie.
Okej.
I tylko tam jest, myślę, że wciąż jest ten problem tego czasu, nie? Bo z tego co wiem, to czas oczekiwania jest bardzo długi na wynik. Ale no samo w sobie to jest mega ciekawe historia i żyjemy w mega ciekawych pod tym kątem
czasach. Ciekawe to jest to, że zbierają twoje dane, kurczę, jeżeli chodzi o DNA. administrują to i wiesz, później będziesz, spotkasz kiedyś swojego klona na ulicy i sobie przypomnisz, ojej, było, trzeba tego badania nie robić.
Może, może tak będzie. Na koniec, ja bym już wszystko przeszedł do wątku takiego rozrywkowego, żebyśmy mieli jakąś małą Pawła koło siebie. Masz coś, czas ty trenować? Trenujesz coś? Znaczy widziałem twoje z Tajlandii, twoje treningowe historie.
Tak, tak, trochę jeszcze trenuję, macham nogami. Teraz jest akurat czas na otwieranie półobrotem
Właśnie, brałeś udział w challenge'u?
Wczoraj nagrałem.
No, proszę.
Ale nie, nigdy tego nie wrzucałem, natomiast natomiast otwieram perłę.
Czemu akurat perłę?
Nie, bo leżało akurat.
Ale to jest dla nich taki, wiesz, fajny product placement, powinieneś to od razu, wiesz.
Dobra.
Byłem z dziewczyną w parku i muszę sobie...
Piwa bym się napił, a nie mam otwieracza.
Pokażę ci, jak to się otwierało kiedyś, nie? No to jest fajna historia. Oglądałeś ostatnie UFC?
Nie, tylko skróty walk.
Okay. Janka Błachowicza?
Tak, tak.
Ładnie, Luka Rockholda, że tak powiem, położył na łopatki największego modela świata. A z kolei, dobra, to jak na gruncie międzynarodowym, nie wiem, czy śledziłeś, czy nie śledziłeś, bo najzabawniejsza była, widzieliście może ostatnie UFC? Ben Askren, jak walczył z Jorge.
To jest
5-sekundowy flying knee. Po prostu przepiękna historia.
Ale widziałeś build-up do tej walki, jak on trasztokował go?
Strasznie, strasznie, ale w ogóle jest historia taka, że Ben Askren jest takim po prostu asshole, nie? Taki gość, który przyszedł Bellatora, wygrywał wszystkie walki. W zapasie, który ma jakiś track record, ale bez przesady. I tam wielkie figofago, po czym wyszedł do walki, nie trwało to więcej niż 5 sekund, nie?
Ale w ogóle co tam się stało? To było niesamowite, stare. W ogóle, kurde, to...
Ale walce jest dużo szczęścia, jakby, wiecie, jakbyśmy 100 razy coś takiego powtórzyli, to też nie wiadomo, jakie byłyby werdykty. Więc
ale to jak McGregor i Jose Aldo, nie?
To było niesamowite, bo typ, wiesz, oni biegli na siebie i jeden już wyskoczył z tym kolanem i nie wiem, ten...
Wiesz co, no Jorge, ale Masvidal, ale to jest on generalnie, z tego co wiem, i to jest, on mówił, że to oczywiście było przemyślane od strony strategicznej i jestem w stanie to uwierzyć, dlatego że Askren jest słabym stójkowcem, on w ogóle nie jest stójkowcem. On jest parterowcem i generalnie on wiedział, że jak on mówił, że wiedziałem, że ten facet ruszy po moje krocze, nie? I on po prostu powiedział, że wiedział o tym, w związku z tym od razu wykorzystał tę swoją metodę flying knee i no tak się to skończyło, nie? Ale było to dość...
On go ostro, bo on generalnie go, wiesz, przyje kapnął.
No jakoś tak, wiesz, no nie wiem, głowa szyszy.
Bardzo fajne jest nagranie z tego. Wydaje mi się, że musieli zainwestować, że masz, wiesz, kamerę, która robi praktycznie 180 za pleców, potem tylko leci i...
Ale najlepsze, najpiękniejsze było komentarze na Twitterze, bo Ben Askren skomentował na Twitterze ze szpitala, napisał that sucked. I to wszyscy się śmiali, po czym wziął to ten Jorge i napisał fake news. Ben cały czas śpi, nie? W szpitalu. Więc tego typu historie mają miejsce. A widzisz scenę polską pod tytułem Fame MMA?
To polska scena walki.
Jestem na bieżąco. Co? Ale ja zazwyczaj oglądam tylko, jak już ci znajomi walczą.
Walczył ktoś znajomy na filmie?
Zmęczenie materiału. Tak.
Okej, okay, to zdradź, kto to był. Nie możesz? Przegrał, tak? Ale to nie było seksmasterka.
Godleska.
Lil Masti.
Znaczy wiesz, no, oni tam pośród tych walk takich, które nie mają żadnej wartości sportowej, coś tam się starają upychać takiego...
Znaczy teraz jest chyba coraz lepiej.
Coś, chociaż goście... Chyba jest coraz gorzej, moim zdaniem.
Myślisz? Jeśli chodzi o poziom sportowy? Znaczy myślę, że to jest tak, że są totalne freak fighty przemieszane z jakimiś ludźmi, którzy coś
mało
tam ogarniają.
Mało kto chyba ogląda to dla walorów sportowych. Teraz Polsat chyba chce wejść z też taką... Tak.
Dla... KSW jest.
Ale dla znanych ludzi, nie?
Ale to FFF to przodkiem nie ogarnia jakoś Okiński?
Irek w zasadzie współpracy z KSW.
Tak. Okej. To przecież tam Najman ostatnio został rozłożony znowu bardzo szybko, chyba na tej gali, tak? Coś tam było. No jak ty w ogóle to oceniasz, tak z takiej perspektywy właśnie sportowej?
Najpierw wam powiem, jak to oceniam z perspektywy sportowej. Ja jestem zdania, że jeżeli ktoś sobie coś trenuje, to super. Kapitalistycznie, ktoś chce to oglądać.
Dużo ludzi chce to oglądać.
Dookoła, ktoś chce to oglądać, to ktoś sprzeda bilet. I nie mam z tym żadnego problemu, absolutnie. Z takiego już punktu swojego widzenia, ja pamiętam, co mnie motywowało do trenowania, do walk i czułem to jako coś takiego wyjątkowego. Teraz już tego nie mam. Jakby i tym
A
bardziej...
co cię motywowało w takim razie?
Rywalizacja. Okay. Rywalizacja i takie poczucie, że to jest coś dużego. Ale to jest takie, w momencie, gdy to weszło tak strasznie, może faktycznie jakby łatwo jest wyjść teraz i walczyć, to już nie
czyli
ma...
że każdy tak... może, że każdy może.
Tak, bardzo,
to
bardzo mnie motywowało to,
Fight Club.
Że to uczucie, nie każdy zna to uczucie, jakie to jest być 5 minut przed walką, i tak dalej, i tak dalej. Teraz wiele osób już to zna, łatwo do tego iść i straciło to dla mnie taką dużą motywację. Ta rywalizacja w sporcie też już w jakiś sposób udało mi się dojść do tego, co chciałem i poszedłem rywalizować po prostu w inne miejsca.
Tak? Biznes. Przypomnij, jaki ty masz ten, ty masz dwa tytuły? Jak to u ciebie to wygląda?
U mnie wyglądało spory w taki sposób, jeszcze do tej elitarności tak dojdę, że ja poszedłem w młodym wieku, też rozważałem, czy wojsko, czy sport, czy biznes związany z IT i tak dalej, więc poszedłem w wieku 18 lat na selekcję, udało mi się gdzieś tam dojść i uznałem, dobra. To w sumie
ale selekcję, tę selekcję tak. Taką telewizyjną, co była? Mhm. Okej, okay, to nie wiedziałem. I to byłeś w jakimś odcinku?
Chyba tak.
Okej, okay, spoko.
Więc dalej...
To prowadził Polko, tak? Nie, czy nie?
Major Kups.
A, Kups, o Kups, to, czyli ten przeciwnik Bryla. To jest dobry zawodnik, ten Kups. Dalej jak go oceniasz? Właśnie, sorry, to ciekawy wątek, to się pojawił od razu.
Także ja mam ogromny szacunek do ludzi, którzy coś chcą, aha, wiedzą, czego chcą i jakby systematycznie do tego idą. Bo ludzi jest tak dużo na świecie, że zawsze znajdziesz kogoś, kto będzie wspólny z twoimi ideami, komuś, kto będzie przeciwny twoimi ideami. Albo poświęcasz czas na to, żeby ludzi, którzy chcą iść z twoimi ideami i spełniasz te swoje marzenia i realizujesz je, albo spędzasz czas na szukaniu winy, dlaczego nie realizujesz tych marzeń i walczeniu z tymi, którzy są przeciwni twoim ideom.
A słuchaj, bo to jest, Kups, o ile pamiętam, to Combat
56.
Czyli ta jednostka elitarna z Lublinica? Nie, skąd ci oni tam stacjonowali? No, ale generalnie...
Nie, jest kilka jednostek. Jest Lubliniec, jest Tomaszów, jest...
No ale to
tam, gdzie zresztą mój tata był, jest pułk Ułanów w Krakowie.
No ale to grubo, jeżeli przeszedłeś taką selekcję i rozumiem, że to cię wyposażyło w jakąś wiedzę, a jednocześnie przeświadczenie, że wojsko nie, tak?
Wiesz, to sport był mocno mój skorelowany z ludźmi, którzy z różnych tak, grup powiedzmy się wwozili. Jedną z nich było też wojsko. Mhm. Więc... bardzo mi się podobał charakter tych ludzi, grono, jakie stanowili i chciałem tam pójść, natomiast uznałem, że jednak ja nie chcę wykonywać rozkazów, z którymi mógłbym się nie zgadzać, więc poszedłem ciągle w rywalizację, ciągle w to takie dążenie do swoich celów i w sumie walczenie samym ze sobą i przenoszenie
kolejnych
barier, ale tam, gdzie będę mógł ja decydować o tym, jak iść, żeby przynajmniej znowu chcę zrobić parafrazę, żeby nie użyć tego oryginału, że spróbować spełnić swoje marzenia or die trying, bo to nie chodzi o to reach tak naprawdę.
No dobra, no ale teraz jeszcze wracając, czyli ile ci się udało tych tytułów wygarnąć?
Dwa. Udało mi się być mistrzem Polski, stoczyłem około 400 walk, zacząłem trenować, miałem jakieś 11.
Ale to był kickboxing czy thaiboxing?
Trenowałem głównie kickboxing przez większość lat życia, ale startowałem też w K1, w boksie tajskim, jakiś tam epizod miałem.
I to jak już próbując też wieńczyć, czy ty jak patrzysz na to z perspektywy takiej właśnie biznesowej, tego co robisz na dzisiaj, to faktycznie te doświadczenia, jak, bo czasami się tak mówi górnolotnie, tak, że nie wiem, ktoś trenował jakiś sport, coś osiągnął, że o, bo to pewnie właśnie widać ten charakter, który później wpływa na to spojrzenie biznesowe. Czy faktycznie widzisz jakieś takie przełożenie, czy tak naprawdę to jest po prostu zupełnie inna historia?
Tu nie ma górnolotności. Pierwsza rzecz jest związana z tym, że nic samo nie przyjdzie. Czyli ja byłem totalnie antytalenciem. Na moim pierwszym treningu, na który przyszedłem, trener sobie już upatrzył moje nazwisko i mówił: Sieczkiewicz, ty na rehabilitacji, na kickboxing. I ja mam
jesteś blisko rehabilitacji, teraz ty rehabilitujesz ludzi.
Ja mam tak ogromny sentyment do mojego trenera, gdzie jak tylko jestem gdzieś w domu rodzinnym, to staram się gdzieś tam też, jak jest możliwość, podjechać na trening, jeszcze powalczyć, że to bardzo dużo dało. Ja byłem takim 11-12 latkiem, pamiętajcie, ile miałem lat i dość łatwo jest złamać takiego chłopaka, ale jestem myślę, tak, to ja będę chodził, najwyżej nie będziecie chcieli ze mną trenować, trudno, ja będę chodził i zobaczymy. I gdzieś tam po jakimś czasie zaczęło mi się udawać, więc to było takie pierwsze przeświadczenie. Jak będziesz wystarczająco długo trenował i po prostu poprawiasz błędy, no nie da się, żebyś nie był w tych, no powiedzmy, 1% lepszych od innych. No pytanie, czy tobie się wystarczająco chce poświęcić na jakąś dziedzinę, czy na to bycie pianistą, czy na coś. No zawsze możesz być, możesz nie być najlepszy na świecie, ale będziesz lepszy od tych wszystkich innych, którzy nie trenują. Mhm. Jeżeli wystarczająco dużo czasu na to poświęcisz. Więc podobnie czuję, że w biznesie, no dopóki nie masz takiej emocji, że wszystko bym to rzucił, tylko po prostu nie dopuszczasz jej do siebie i cały czas poprawiasz, no to jak wyłączysz po prostu myślenie, za rok się obudzisz i przez ten rok po prostu tylko i wyłącznie poprawiałeś, na pewno będziesz dalej niż przed rokiem. Mhm. Abyś tylko nie zdążył zbankrutować przez ten czas.
To nagle żeśmy się w motywacyjny podcast.
No ale to jest dobre, to jest dobra konkluzja na jakby, tak, wydaje mi się, że zakończenie.
Dziękujemy w ogóle, spoko. Paweł, bardzo ci dziękujemy za rozmowę i wspólnie spędzony czas. Zapraszamy was, Google Podcasts, głównie na
YouTube. I do lekarzy.
Tak,
do lekarzy,
do lekarzy jak najmniej. Ja mam mojego przyjaciela, ojciec jest neurochirurgiem i on zawsze mówi, że zasadniczo to od lekarza się wszyscy powinni trzymać jak najdalej. Co jakby trochę mnie dziwi z perspektywy tej akurat, ale może coś w tym jest. Dzięki wielkie i słyszymy się w najbliższym czasie. Cześć.
Dzięki.